Naszym gościem jest w tej chwili pan Kazimierz Skibiński, który ma dla nas informacje na temat szybownictwa. Witam pana serdecznie i co to za informacja?
Dzień dobry. To jest informacja dla pilotów szybowcowych, ewentualnie osób zainteresowanych nauką latania na szybowcach, ale na terenie Polski. Dlatego to ogłoszenie i ten apel kierujemy do Polaków zamieszkałych oczywiście za granicą, ale z korzeniami polskimi, którzy mieli kiedyś do czynienia z szybownictwem albo chcieliby po prostu zacząć takie szkolenie na terenie Polski.
Szkolenie będzie na terenie Polski i zawody będą na terenie Polski? Czy to jest jakaś współpraca pomiędzy aeroklubem polskim i australijskim?
To jest współpraca pomiędzy ruchem polonijnym, Polonią, która przyjeżdża do Polski, żeby wypocząć się ewentualnie w sprawach rodzinnych czy innych. I bardzo często mamy również ludzi zainteresowanych sportem polonijnym i właśnie szybownictwo jest jednym z takich sportów, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności albo podwyższyć je.
Zaraz powiemy o szybownictwie. Mnie jeszcze interesuje ta współpraca. W grę wchodzi aeroklub w Gdańsku i Polonia Australijska.
Tak, właśnie tak. Mianowicie wszystkie aerokluby w Polsce działają na zasadzie takiej, żeby rozwijać ten sport, jakim jest szybownictwo, ale również mają sport samolotowy, mają również skoki spadochronowe i również sport balonowy. I w tym wypadku my chcemy skorzystać z zaproszenia Aeroklubu Gdańskiego, który przy współpracy oczywiście polonijnej będzie mógł zorganizować nie tylko szkolenie na terenie aeroklubu, ale również zawody szybowcowe, które, jak wiemy, są zawsze atrakcją dla miłośników tego sportu.
Pan powiedział my. My to znaczy pan i kto jeszcze? Jakaś grupa Polonii?
To jest grupa ludzi, którzy w tej chwili mieszkają na terenie Polski, z którymi ja mam dalej kontakt i chcieliśmy stworzyć możliwość entuzjastom szybownictwa, żeby odbyć takie, czy odbywać takie szkolenie właśnie na terenie Aeroklubu Gdańskiego, który bardzo przychylnie podszedł do dyskusji na ten temat.
Z tego, co pan mówi, rozumiem, że jeśli ktoś jest zainteresowany szybownictwem, chce albo mieć jakieś kursy wstępne, albo w ogóle sobie polatać, to może skontaktować się, albo rozumiem, albo z panem, albo z aeroklubem w Gdańsku i podjąć takie działanie.
Tak, ja jestem takim pierwszym kontaktem, jeśli chodzi o Aeroklub Gdański, który będzie mógł zorganizować takie szkolenie, które w zasadzie z roku na rok oni prowadzą i to szkolenie będzie udostępnione właśnie dla członków naszej Polonii.
Mówi pan o szkoleniu. Takie szkolenie, żeby latać szybowcem, chyba zabiera dużo czasu. To nie wystarczy jeden urlop w Polsce z Australii.
Oczywiście, że to jest inwestycja długoterminowa, w tym sensie, że jak na początku polubi się to, jak to mówią w Polsce, złapie się bakcyla do latania, to pozostaje na całe życie i przy minimum środków finansowych można co roku podwyższać swoje kwalifikacje, w ten sposób by ziścić swoje marzenia.
Jakie pan ma związki z szybownictwem? Czy pan lata na szybowcu, czy latał, czy zamierza pan latać?
Moje związki z szybownictwem sięgają lat 60., kiedy jako uczeń liceum w klasie czwartej zostałem po odbyciu badań lotniczo-lekarskich zostałem zakwalifikowany do takiego szkolenia. Ja to szkolenie odbyłem. To było miesięczne szkolenie przy aeroklubie poznańskim na lotnisku niedaleko Gniezna. Tam przez cały miesiąc żeśmy szlifowali swoje umiejętności i podwyższali je aż do ukończenia kursu i zdobycia trzeciej klasy szybowcowej. Później, jak przeniosłem się do Gdańska, to oczywiście zostałem członkiem Aeroklubu Gdańskiego i tam podnosiłem swoje umiejętności. Zdobyłem klasę drugą w szybownictwie, co jest już jakimś sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę to, że w międzyczasie lotnisko we Wrzeszczu w Gdańsku, w Wrzeszczu zostało zlikwidowane i myśmy się przenieśli do Pruszcza Gdańskiego, ale to jest niedaleko Gdańska i tam kontynuowaliśmy loty szybowcowe.
I wyjechał pan do Australii. Gdzie pan tutaj kontynuował swoje zamiłowanie?
Studia jeszcze zanim wkroczyłem w dorosłe życie, później oczywiście małżeństwo i na początku lat 80. wyjechałem z Polski. Przez szereg lat mieszkałem w Niemczech w kolonii. Tam nie było takich możliwości, jeśli chodzi o możliwości finansowe, żeby kontynuować na przykład przygodę z szybownictwem. Ale jak przyjechaliśmy do Australii, to po kilku latach pobytu w Sydney zostałem członkiem aeroklubu w Richmond. W Sydney to jest Richmond RAF, czyli to jest Royal Australian Air Force. I na tym lotnisku w Richmond jest klub szybowcowy, gdzie również podnosiłem swoje umiejętności, jeśli chodzi o latanie na szybowcach.
Słuchają nas w tej chwili Polacy. Czy jest możliwość zapisania się do klubu, aeroklubu w Richmond? Czy potrzeba wykazania się już jakimiś wcześniejszymi umiejętnościami, jak pan?
Niekoniecznie, ale żeby poinformować lepiej takich klubów szybowcowych jak w Richmond, to jeszcze są 3 czy 4 na terenie Sydney. Jeden dosyć duży jest w Camden, w Liverpool chyba i jeszcze gdzieś chyba w okolicach Wollongong. I tam można zacząć od zera, albo jeżeli ktoś już ma doświadczenie, umiejętności powiedzmy i licencję pilota szybowcowego, to można kontynuować w każdym z tych aeroklubów. Oni bardzo chętnie przyjmują nowych członków.
Czy to jest kosztowne?
Jeśli chodzi o młodzież szkolną, studentów uniwersytetu i tak dalej, to są specjalne zniżki, a jeśli chodzi o osoby dorosłe, członkostwo w klubie jest trochę wyższe, jak również płaci się za loty, za wyciągarką, czy za loty na holu, za samolotem. Ale to jest osiągalne i te opłaty nie są zawyżone, że tak powiem.
Najlepszy polski szybownik, bo Polacy są doskonałymi szybownikami, powiedział, że szybownictwo to sport meteorologów. Jak pan to tak może jest rozwinąć?
Tak jest, to się zgadza. Dlatego, że jeśli chodzi o szkolenie na przykład szybowcowe, trzeba bardzo dobrze zapoznać się. Zresztą są okresowe egzaminy teoretyczne, w tym również na temat meteorologii szybowcowej. Te egzaminy są na dosyć wysokim poziomie. Po zdaniu takich egzaminów teoretycznych, tam jest chyba 8 czy 9 przedmiotów w sumie razem.
Jakie to są przedmioty?
Na przykład budowa szybowca, na przykład zasady pilotażu, praca wyciągarki. Wyciągarka to jest mechanicznie skonstruowany samochód, który ma olbrzymią, znaczy dużej wielkości linę na takim wale i ją się zaczepia do szybowca. Szybowiec oczywiście z odległości na przykład 700-800 metrów od tej wyciągarki będzie ciągnięty w stronę wyciągarki, ale oczywiście od razu on po kilkunastu metrach zaczyna się wznosić. I później następuje wyczepienie szybowca gdzieś na wysokości 400-500 metrów i szybuje się, powiedzmy, na początku z instruktorem na dwusterze, a później cała seria lotów samodzielnych, które dodają nie tylko odwagi, ale również pewności siebie.
Jak pan pamięta ten pierwszy lot, czy pamięta pana, wydaje mi się, że musi pan pamiętać, ten pierwszy lot, samodzielny lot?
To było właśnie też na tym kursie pierwszy lot, dlatego że myśmy mieli to oprócz lotów na dwusterze, których na przykład było gdzieś około 40, dla każdego uczestnika byliśmy podzieleni na grupy i było chyba czterech instruktorów. Także to było wszystko rozplanowane bardzo dobrze. O godzinie 5 rano zaczynały się loty już i trwały do godziny 11.
To na tym kursie, kiedy pan był w szkole średniej, tak?
Tak jest. I to była dobra zaprawa do tego i mobilizacja, że ktoś, kto chciał dalej się szkolić, to przeszedł przez ten pierwszy stopień na dwusterze, później lot samodzielny, ale też na tym samym szybowcu. Szybowiec szkolny nazywał się w ten czas Czapla, które w tej chwili już nie są produkowane, są inne szybowce. I pamiętam pierwszy lot, dlatego że przez 40 lotów człowiek po prostu wpada w rutynę i można dokładnie, że tak powiem, sobie uzmysłowić i pamiętać o kolejności ruchów. Pamiętam, że lecąc powiedzmy z pierwszego siedzenia, bo zawsze uczeń siedzi z przodu, z tyłu siedział instruktor, to wiedziałem, że to siedzenie z tyłu jest puste i po prostu muszę wykonać to, co się nauczyłem. I lądowanie było dobre. Była wtedy okazja na przykład pójść do szkoły Orląt.
I poszedł pan do szkoły Orląt?
Nie, różne przyczyny złożyły się na to, że po prostu zrezygnowałem z tego, chociaż to było takie dosyć trudne przeżycie, ale zrezygnowałem z tego i postanowiłem kontynuować właśnie, praktykować dalej szybownictwo.
Jako sport, a nie już jako etap pracy zawodowej, później pilota. Jak lata się bez silnika? Bo dla wielu ludzi jest to po prostu niewyobrażalne.
Panie Aniu, szybowce w tej chwili, które konstruują, na przykład ja na początku, jak tutaj zacząłem latać, to latałem na Blaniku, to jest czeski szybowiec dwumiejscowy, o doskonałości bodajże 21, coś takiego. Doskonałość, to nie będę w tej chwili tłumaczył, o co chodzi, ale to chodzi o to, że im doskonałość szybowca jest wyższa w cyfrach oczywiście, tym lepiej się lata i można dalszy dystans przelecieć. Jest bardzo fajne wrażenie, dlatego że zaczyna się ten szum taki, jak jest kabina zamknięta i szybowiec rusza na przykład za samolotem na holu, to zaczyna się ten szum taki, najpierw taki spokojniejszy, później coraz bardziej nie głośny, tylko taki szum, że się czuje, że coś się tam dzieje. I to jest po prostu jak gdyby tarcie powietrza. Ze zwiększającą się szybkością to też stopniowo troszeczkę się zwiększa, ale później to się stabilizuje po wyczepieniu się od samolotu, z holu. Fajny taki jakiś spokój w ten czas się czuje.
No właśnie, dla wielu osób szybownictwo pozwala na majestatyczne naśladowanie lotu bocianów, czy drapieżnych
orłów.
Ptaków, czy orłów właśnie. Tak. Czy ma pan takie wrażenie?
No, za każdym razem jak się leci szybowcem, to gdzieś tam człowiek o tym pamięta, nie? Ale skupia się na zadaniu, jakie ma do wykonania i dąży się do tego, żeby ewentualnie nie było jakichś problemów.
A propos szczęśliwego lądowania, to właśnie tak jak przeczytałam, i kapitan Wrona, który wylądował szczęśliwie na lotnisku w Warszawie, tak, ratując życie 231 pasażerów Boeinga, tak, 767, który leciał z Newark do Warszawy, i kapitan Chesley Sally Sullenberg, który wylądował Airbusem A320 na rzece Hudson w Nowym Jorku. Obydwaj podobno byli mistrzami szybownictwa.
To się zgadza, dlatego że pilot samolotowy to jest po prostu konkretny zawód, ale każdy z tych pilotów zawodowych, ja mogę powiedzieć śmiało, że 95%, a może 90%, żeby zaokrąglić, ma za sobą przeszkolenie szybowcowe i loty na szybowcach. To jest doskonała forma rekreacji takiej psychicznej dla ludzi, którzy latają zawodowo, na przykład jako piloci samolotu pasażerskiego. Tak samo jest z pilotami na przykład wojskowymi i tak samo może być przykładowo pilotami, którzy przewożą cargo. To pomaga im się zrelaksować, utrzymać równowagę psychiczną, to się tak nazywa fachowo.
I oczywiście moim zdaniem człowieka, który się nie zna na lotnictwie, czyli laika, że ktoś, kto jest mistrzem w szybownictwie, że ma to ogromny wpływ na umiejętności generalne pilotażu.
Ja myślę, że tak, bo to jest jak gdyby utrzymanie ciągłości, powiedzmy, praktycznej pilotowania.
Co wykorzystuje szybownik? Ruchy powietrza, prądy?
Jeśli chodzi o termikę szybowcową, to jest wykorzystanie prądów wznoszących i prądów falowych, bo jeszcze mogę dodać, że na przykład Polski Ośrodek Wysokowyczynowy w Żarach, tam wykonuje się loty falowe tak zwane i nieraz te loty falowe trwają 24 godziny i tak dalej.
To powiedzmy, co to są loty falowe?
Loty falowe to jest na przykład leci się w górach i fala powietrza, która powstaje na skutek wznoszenia się właśnie tych ciepłych warstw powietrza, a równocześnie posuwających się w ruchu poziomym, dochodzi do gór i w ten czas ona wnosi się do góry. I tam właśnie na tych falach piloci szybowcowi biją rekordy światowe. Dlatego, że loty falowe to są loty wysokościowe, gdzie wysokość pokonywana przez bardzo dobrych szybowników jest rzędu 10, 15 do 18 tysięcy metrów.
Szybownictwo staje się coraz bardziej popularne, a w ogóle jest chyba sportem olimpijskim.
Nie jest sportem olimpijskim, ale Międzynarodowa Federacja Lotnicza organizuje Mistrzostwa Świata, które były na przykład w tym roku w Australii, niedaleko Melbourne. I tam jeden z polskich szybowników zdobył Mistrzostwo Świata, z czego my się cieszymy. Tak samo są Mistrzostwa Europy, Puchary Europy i są Mistrzostwa Krajowe. I to powoduje, że poziom szybownictwa nie tylko ciągle się podnosi, ale na przykład konstruktorzy lotniczy, którzy budują szybowce coraz lepszych materiałów. Kiedyś było włókno szklane. Jak ja zacząłem latać, to było takie normalne włókno, a w tej chwili są włókna węglowe, gdzie buduje się szybowce coraz lżejsze. O większej doskonałości. W tej chwili doskonałość szybowców wysokowyczynowych przekracza 40 kilka, bo to jest w bezwzględnych cyfrach. Ja zaczynałem latanie, ta czapla, którą ja zaczynałem latanie, to miała doskonałość 18. To może sobie pani wyobrażać, jaki skok był. I tak samo buduje się szybowce w Polsce, jak i inne kraje. Niemcy bardzo dobre budują, Czesi budują bardzo dobre. Przykładem ich jest Blanik, ale naszym przykładem jest Jantar. Wysokowyczynowy szybowiec. W tej chwili są jeszcze dwa inne, które są jeszcze lepsze od Jantara, w granicach 42-43. Wysoki bardzo współczynnik, jeśli chodzi o doskonałość.
Wracając do początku naszej rozmowy, jeśli ktoś ma ochotę polatać sobie nad polskim morzem, to może skorzystać z oferty aeroklubów w Gdańsku.
Tak jest. Dla zainteresowanych już w tej chwili podaję, mój numer telefonu jest Sydney 02 96 86 68 59. 02 96 86 68 59. I moje nazwisko, jak już pani powiedziała na początku, Kazimierz Skibiński.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panu.
Pani Aniu, ja również dziękuję za przedzwonienie i oczywiście za zadawanie interesujących pytań.